Magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór. Jacek Kosiak, Poznań Europa. W poniedziałek na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odbyły się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia tego miejsca. Byli więźniowie niemieckiego obozu wspominali piekło sprzed 75 lat i prosili o podtrzymywanie pamięci o Holokauście. To właśnie ocaleni zagłady byli głównymi gośćmi uroczystości 75-lecia wyzwolenia obozu, ale byli też polscy więźniowie. W uroczystościach wzięli udział główni politycy, przede wszystkim prezydent Andrzej Duda, który był gospodarzem tych uroczystości, a także politycy z 60 państw świata. Państwa i moim gościem jest historyk dr Bogumił Rudawski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trochę długi ten wstęp, ale też uroczystości ważne i myślę, że wiele pokazujące, bo także w tym samym dniu w Berlinie odbyły się niemieckie obchody. W Berlinie w Operze Narodowej spotkali się między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz kanclerz Angela Merkel. 27 stycznia to zdaje się Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu w Niemczech. Jak ten dzień jest obchodzony i od jak dawna?
Ten dzień obchodzony jest relatywnie od niedawna, dopiero od kilkunastu lat. Natomiast widzimy taką pewną ciekawą tendencję, iż on staje się z roku na rok coraz bardziej centralnym dniem w ogóle obchodów historycznych rocznic w Niemczech. Tak jak jeszcze kilkanaście lat temu mało kto, poza może jakąś garstką polityków czy bardziej świadomych obywateli, obchodził ten dzień. W tej chwili, analizując chociażby prasę, chociażby to, co widzimy w telewizji niemieckiej, widzimy, że ten dzień staje się tym centralnym punktem pamięci historycznej. I moim zdaniem z roku na rok te obchody mają coraz większy rozmach. Oprócz tego spotkania, o którym tutaj pan redaktor wspominał, tego spotkania w Operze w Berlinie, też od pewnego czasu towarzyszy temu spotkanie, specjalne posiedzenie parlamentu niemieckiego, Bundestagu. W tym roku ono się również odbędzie. I w czasie tego spotkania politycy upamiętniają wszystkie ofiary Holokaustu. Więc...
A czy właśnie ten dzień dotyczy tylko ofiar Holokaustu, czyli Żydów europejskich?
Tak, on zasadniczo poświęcony jest przede wszystkim ofiarom zagłady, przede wszystkim ofiarom Holokaustu. I tutaj jakby już pewien problem się zarysowuje, bo rzeczywiście ta pamięć o Holokauście w Niemczech, ona jest żywa i moim zdaniem jest coraz żywsza. Paradoksalnie wraz z upływem czasu być może jest coraz żywsza, coraz ważniejsza w społeczeństwie niemieckim. Natomiast w cieniu ofiar Holokaustu stoją inne ofiary tego zbrodniczego systemu, jakim była trzecia Rzesza.
A co to znaczy w cieniu? Czy to oznacza, że także w świadomości społecznej Niemiec nie funkcjonują, czy funkcjonują może trochę mniej?
Funkcjonują marginalnie. Takim przykładem są polskie ofiary, obywatele polscy, którzy też ginęli w czasie okupacji niemieckiej. Od pewnego czasu, od 2-3 lat już w sumie w Niemczech, w Republice Federalnej, toczy się dyskusja na temat tego, czy należy jakby specjalnie upamiętniać ofiary polskie okupacji niemieckiej. I ta dyskusja nam świetnie pokazuje, że po pierwsze te ofiary są trochę zapomniane, po drugie mamy silny dwugłos w tej dyskusji. Część historyków, naukowców, polityków opowiada się za tym, żeby upamiętnić specjalnie te ofiary. Inna część mówi zdecydowane nie.
A jakie są argumenty na nie? Bo jakby rozumiemy te argumenty na tak, ich nie trzeba tłumaczyć.
No takim głównym argumentem na nie jest to, żeby jakby poprzez upamiętnienie ofiar, wyłącznie ofiar Polaków, tak, którzy zginęli, nie doprowadzić do pewnej, jak to mówią Niemcy, takiej nacjonalizacji pamięci, tak, żeby tą pamięć bardziej rozszerzyć na wszystkie ofiary na wschodzie i Ukraińców, Rosjan, czy ogólnie obywateli Związku Sowieckiego i tak dalej. To jest ten główny argument. Chociaż moim zdaniem tu przeważa trochę coś innego. To jest takie spojrzenie, i to sami Niemcy przyznają, przynajmniej niektórzy, takie spojrzenie trochę z góry na tych sąsiadów ze wschodu. I to ciągle w tym myśleniu gdzieś tam pozostało do dzisiaj.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Był pan już gościem audycji Poznań, Europa. Rozmawialiśmy wtedy o pamięci historycznej w Austrii i o tym, jak ona się kształtowała. Pretekstem do spotkania była, no przyznam się, moja wizyta w Muzeum Mauthausen-Gusen. Pytałem, jak to wygląda, dlaczego Austria w pewien sposób dopiero teraz odkrywa swoją nazistowską przeszłość. A jak to wygląda w Niemczech? Wiemy, że miejsca kaźni, miejsca takie jak obozy koncentracyjne są upamiętnione. Czy obóz w Dachau, jest tam muzeum, czy Buchenwald, czy także inne miejsca. Jak to wygląda w praktyce? Kto się tym opiekuje?
No, w Niemczech jest to trochę bardziej skomplikowany system niż na przykład w Austrii, czy też w Polsce. Co wynika z pewnej struktury tego państwa. Jest to jednak Republika Federalna i rząd jako taki, że ten rząd federalny nie przejmuje tej głównej odpowiedzialności za pamięć, za te miejsca związane z pamięcią historyczną. Raczej to zadanie w większości wypadków scedowane jest na poszczególne kraje związkowe. I to kraje związkowe odpowiadają za utrzymanie tych miejsc. Przyjęto na przykład taki model finansowania, on jest bardzo różny, jeżeli chodzi o różne miejsca pamięci, że połowę środków, co najmniej połowę środków na utrzymanie takiego miejsca musi wyłożyć kraj związkowy, drugą połowę wtedy, dopiero wtedy drugą połowę wykłada Republika Federalna, czy ten rząd centralny. Natomiast jakby nie ma też takiej centralnej instytucji, która by się zajmowała pamięcią. Jeżeli mówimy tutaj o III Rzeszy, o tych ofiarach III Rzeszy, to zadanie jest jakby scedowane na kilkanaście różnych instytucji. One bardzo różnie działają.
No właśnie, bo na przykład kojarzymy Instytut Gałka, ale on jest kojarzony z tą przeszłością komunistyczną wschodnich Niemiec.
Dokładnie.
Ale czy jest też w jego gestii przeszłość nazistowska
nie.
do badań?
Nie.
Jest taka instytucja jak odpowiednik naszego Instytutu Pamięci Narodowej?
Nie potrafię wymienić takiej instytucji, która by pełniła taką rolę.
Ale jest archiwum, do którego się można zwracać i często polskie instytucje, polscy twórcy, pisarze, reżyserzy zwracają się o pomoc i tam szukają materiałów dokumentalnych z czasów nazistowskich.
To jest ciekawe, że właśnie archiwa w Niemczech, zarówno te główne, centralne, które są finansowane przez rządy, jak i te mniejsze, finansowane przez miasta, przez kraje związkowe, one niejednokrotnie przyjmują taką rolę trochę strażników pamięci. I to są bardzo różne archiwa, bo oczywiście z jednej strony mamy archiwum w Bad Arolsen, które jakby jest przeznaczone do tego, aby upamiętniać osoby, które zostały w jakiś sposób dotknięte przez III Rzeszę. A z drugiej strony mamy na przykład archiwum, w tej chwili archiwum w Ludwigsburgu, to jest dość niedawny oddział archiwum federalnego, które zajmuje się z kolei z jednej strony ściganiem sprawców, to ten dział prokuratorski, a z drugiej strony zajmuje się gromadzeniem dokumentacji o tych sprawcach i udostępnianiem tej dokumentacji później naukowcom. Więc tak najbliżej może tego takiej instytucji jak IPN w Polsce byłoby właśnie to archiwum w Ludwigsburgu pod Stuttgartem, które właśnie ma i ten pion śledczy, czysto prokuratorski. To właśnie te śledztwa, o których na przykład słyszymy obecnie, które jeszcze w Niemczech się toczą przeciwko byłym strażnikom, to właśnie ten dział prokuratorski tam w dużej mierze wspomaga w prowadzeniu śledztw, a z drugiej strony mamy ten dział badawczy. I one pełnią pewną taką rolę jakby formy upamiętniania, czy próbują w jakiś sposób to upamiętnianie tych ofiar prowadzić.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Być może odpowiedź na to pytanie już padła, ale ja zapytam, kogo Niemcy uważają za ofiary ustroju nazistowskiego?
Trudne pytanie. No, odpowiedź oczywiście nie jest prosta.
Bo na pewno ofiary Holokaustu, to już
wiemy. Ofiary Holokaustu, to wiemy. Oczywiście podważa się, to są różne
no, ale na przykład
działania, które podważają, ale generalnie tak, nie? Uważa się ofiary Holokaustu, ale Niemcy też siebie uważają za ofiary.
No właśnie, dlatego pytam.
Co też jest oczywiście zgodne z prawdą, tak? Jakaś część Niemców, społeczeństwa niemieckiego też była ofiarami tego reżimu, tak? Nazistowskiego, też czemu nie można zaprzeczać. Natomiast chyba jest większa świadomość tego w tej chwili, analizując chociażby literaturę naukową, czy przyglądając się temu, co się dzieje w Niemczech, jest większa świadomość tego, że jednak tylko pewna część Niemców była ofiarami, a większość była, jeżeli nie sprawcami, to biernymi obserwatorami.
No właśnie, bo jak zakwalifikować poległych żołnierzy Wehrmachtu? No jednak spełniali rozkaz, tak ich dowództwo wysłało ich na front, oni tam zginęli. W jakimś sensie no, są ofiarami tego rozkazu, ale z drugiej strony często byli zachwyceni.
Oczywiście, Führerem. Co więcej, nie tylko, że byli zachwyceni, ale są jasne, w jakim sensie są ofiarami, to znaczy padli na froncie, zginęli jako żołnierze, tak? Ale często ci żołnierze, jeżeli mówimy na przykład o froncie wschodnim, wcześniej popełniali zbrodnie ludobójstwa, tak? Uczestniczyli świadomie w masakrach ludności, czy to żydowskiej, czy to cywilnej, też pochodzenia nie żydowskiego.
No ale pan teraz to rozgranicza jako historyk, w dodatku polski historyk. A pytanie, jak to jest w Niemczech traktowane? Czy jest jakaś definicja, czy to granice są płynne?
Ja myślę, że one są płynne. To znaczy...
A pytam dlatego, że też jest instytucja, Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi. Ona współpracuje także z polskimi instytucjami, z polskim samorządem, jeżeli znajduje się gdzieś cmentarz. No i tam też jest sprawa delikatna, w sensie jak upamiętniać tych poległych. Także w Poznaniu jest taki cmentarz?
Tak.
Jaka jest filozofia działania?
To znaczy, oni rzeczywiście upamiętniają, ale kiedyś uczestniczyłem w takich uroczystościach upamiętniających, organizowanych przez ten związek.
Ja też, jako dziennikarz.
Ja to akurat jako jakby...
Historyk,
tak?
Każdy z nas był w swojej roli.
Tak, każdy z nas był w swojej roli, może miałem trochę inną perspektywę. I rzeczywiście nie przypominam sobie, żeby padło tam określenie, że ci żołnierze byli w jakiś sposób ofiarami. Ale też nie padło określenia, żeby byli w jakiś sposób sprawcami. To znaczy, to jest tam, ta sprawa jest bardzo delikatna.
Bardzo delikatna. Też nie wiedziałam, jak reagować, gdy przyjechała rodzina ze zdjęciem w mundurze lotnika Luftwaffe. No, fakt, każdemu należy się pochówek. Podobna sprawa była tu niedaleko od ulicy Berwińskiego, gdy odkryto nie tak dawno, 2 lata temu,
tak.
Mogiłę taką prowizoryczną po prostu pod jednym ze skwerków. No, także tym ludziom należy się pochówek. No, takie jest prawo humanitarne kultury europejskiej. Ale z drugiej strony też te groby są tworzone, te cmentarze są tworzone pod pewnymi warunkami. No, nie wolno wyróżniać też, nie ma, zdaje się, stopni wojskowych.
Tak, nie ma
jakichś większych opisów. To z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. No.
Ale też proszę zauważyć, i to jest moje tutaj doświadczenie akurat z Poznania. Kiedyś odwiedzałem taki cmentarz i tam takim stałym elementem tych cmentarzy są takie księgi kondolencyjne, gdzie każdy się może wpisać, każdy odwiedzający. Oczywiście z reguły odwiedzają te cmentarze Niemcy, w których dziadkowie czy już pradziadkowie tutaj leżą. I te przyglądają się tym wpisom i te wpisy są bardzo niejednoznaczne. To znaczy z jednej strony mamy rzeczywiście, były takie wyznania potępiające to, co oni tutaj robili na wschodzie, ale były też wyznania jawnie... jakby wspierające, tak, jawnie podkreślające, że to była ich służba, tak, że jakby to jest bardzo sprawa też niejednoznaczna w niemieckich rodzinach i moim zdaniem, no i tutaj jakby już schodzimy do tego poziomu tej pamięci w rodzinie w Niemczech, to jest bardzo ważne. U nas w Polsce ta pamięć wygląda zupełnie inaczej, oczywiście w Niemczech, gdzie mamy do czynienia generalnie przede wszystkim ze sprawcami, czy z obojętnymi.
Pan mówi pamięć w Polsce, ja tylko powiem, że także są tereny w naszym kraju, gdzie również wspomina się i upamiętnia, ja nie oceniam, żołnierzy Wehrmachtu, którzy polegli na froncie. To Śląsk, Pomorze.
No tak, ale ci żołnierze też...
Zwłaszcza Śląsk.
Ci żołnierze też zostali po prostu przymusowo.
Tak,
często,
zgadza się.
Ci chłopacy, mężczyźni zostali przymusowo po prostu wciągnięci do Wehrmachtu. Tak? To są bardzo skomplikowane sprawy. Raczej unikałbym takich czasem jednoznacznych określeń, jakie u nas gdzieś tam padają w polityce, czy generalnie w społeczeństwie. No, w Niemczech ta sprawa, czy w III Rzeszy, czy obecnie w Niemczech ta sprawa... No, ona jest jaśniejsza, tak? Ona to bardziej klarowna.
Tylko nadmienię, że także są rodziny, które nie chcą przyjeżdżać na uroczystości pochówku takich żołnierzy, lekceważą, nie wiem, ignorują te zaproszenia. To też mnie porusza jako człowieka. Że ktoś też nie chce wspominać swojego dziadka, tak?
Nie chce wspominać, ale to trzeba zrozumieć, tak? Że
mamy, różne powody są pewne.
Są różne powody, no to są powody jakby też zrozumiałe. Mamy jednak do czynienia, teraz już jest może mniej widoczne, oczywiście czas robi swoje, ale wcześniej, kiedy się czyta różne relacje różnych Niemców, takie mamy do czynienia z takim odcięciem się od swoich na przykład rodziców czy dziadków, nie? Próbą zaprzeczenia tego, co oni robili, próbą jakby przemilczenia zupełnego tego, co oni robili. My nie chcemy mieć z tym nic do czynienia.
Zresztą ta historia jest bardzo blisko. Wiemy obydwaj, że powstała książka Dzieci nie płakały Natalii Budzyńskiej o wujku, który był, no powiedzmy sobie, zbrodniarzem w służbie SS. To też gdzieś tutaj w Poznaniu zaistniała taka historia.
Oczywiście.
Więc o tym trzeba pamiętać.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Powiedzmy teraz o pamięci historycznej, jak ona się kształtowała od 1945 roku. Czy koniec wojny to była klęska, w sensie też także mentalnym, dla Niemców? W wywiadzie w Gazecie Wyborczej z profesorem Klausem Bachmannem pojawiły się takie dane, że tuż po wojnie Niemcy nadal uważali Hitlera za męża stanu, któremu po prostu się nie powiodło. A antysemityzm deklarowało wciąż około 40% ludzi. Mimo katastrofy w świadomości Niemców niewiele się zmieniło. Dopiero w latach 60. zaczęli rozumieć, jak straszne zbrodnie popełnili naziści. Tak tłumaczy historię Klaus Bachmann.
No i te lata 60. to nie jest żaden przypadek. Bo oczywiście z jednej strony mamy cały tutaj ruch, te ruchy młodzieżowe, rok 68, rzucę tylko hasło, tak, bo to jest dość złożony proces, ale z drugiej strony to, co ważniejsze, moim zdaniem, po prostu do tej świadomości, do polityki zaczęło wchodzić nowe pokolenie tych Niemców, którzy urodzili się pod koniec wojny, już po wojnie, którzy zaczęli inaczej patrzeć. I rzeczywiście dopiero ta końcówka lat 60., lata 70., to był taki naprawdę początek rozliczania się ze swoją brunatną przeszłością.
Czytam wiele wspomnień i opracowań historycznych. Także książka wyszła Wojna Niemców, gdzie opisuje się też świadomość narodu niemieckiego w czasie trwania władzy Hitlera, bo takie badania były. Jedyne właściwie wiarygodne badania to te, które prowadził reżim, no bo one były utajnione, reszta to była propaganda. No ale niektórzy Niemcy właściwie jeszcze miesiąc, dwa przed upadkiem III Rzeszy święcie wierzyli
oczywiście
dobrą wolę
ja myślę, że nie tylko przed, ale również po upadku, tak, jeszcze bardzo długo wierzyli. Ja dotarłem do takich badań niedawno. Zapytano Niemców, dość dużą grupę Niemców w różnym wieku, czy uważają, że o Holokauście, w ogóle o zbrodniach, nie tylko o Holokauście, o zbrodniach III Rzeszy mówi się wystarczająco dużo w Niemczech. To dotyczy zarówno mediów, różnych instytucji, jak i szkoły. Bardzo ciekawą, tam wyszła bardzo ciekawa sprawa, że na przykład młodzi Niemcy uważają, że generalnie mówi się wystarczająco i za mało. Natomiast te starsze pokolenia ciągle twierdzą, że mówi się za dużo. Że oni czują pewien przymus pamięci. Przymus pamiętania o ofiarach.
A czy to są Niemcy, to już nie są ci, którzy pamiętają II wojnę światową,
jasne,
to są
ale
raczej
to są,
dzieci, tak?
To są dzieci, to są po pierwsze dzieci, ale to są też jeszcze Niemcy wychowani, chociażby w latach 50., 60., gdzie ta pamięć, ona nie była taka żywa, tak? To było inne jednak trochę społeczeństwo. A obecna młodzież, lata 90., już XXI wiek, jednak ta pamięć wygląda inaczej.
Tylko przypomnę, że w 68. roku było hasło: ojcze, co robiłeś w tamtych latach?
W latach nazizmu.
Tak. Czyli była potrzeba wyciągania od tego pokolenia tych informacji. One gdzieś zapadły, zapadła kurtyna milczenia.
Znaczy,
nie do końca,
może nie do końca.
W rodzinach?
Tak? W rodzinach, tak. No, ja już wspominałem o tych podziałach i to rzeczywiście znam z jakichś relacji osobistych Niemców, że te podziały rzeczywiście w rodzinach zaistniały. Byli tacy, którzy się pogodzili z tym, co robili ich ojcowie. Byli tacy, którzy nigdy się z tym nie pogodzili i się odcięli od swoich rodzin. To też trzeba zrozumieć. Ale oczywiście te lata, tak jak tutaj mówimy, one są pewnym przełomem, ale musimy pamiętać o jednym, że proces jakby pamiętania, ta kultura pamięci, ta kultura historyczna, to jest dość złożony proces i on jakby, to nie jest wydarzenie jednostkowe, on się cały czas zmienia.
Zresztą widzimy to w Polsce również, jeżeli chodzi o naszą historię.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Czy są różnice między świadomością historyczną Niemców ze wschodu i zachodu?
Ci z zachodu generalnie są bardziej, jeżeli tak mogę powiedzieć, są bardziej świadomi. To znaczy, taką bardzo ciekawą rzeczą, która w Niemczech istnieje, jeżeli chodzi o tą pamięć historyczną, jest uczestnictwo społeczeństwa tej pamięci. Mówiliśmy na początku o różnych muzeach, o różnych instytucjach, które zajmują się pamięcią i rzeczywiście takie są, ale bardzo charakterystyczne jest to, że w Niemczech istnieje taki ruch oddolny powoływania różnych instytucji.
Na przykład czytałem w internecie artykuł: zadbano o grób polskiej pracownicy przymusowej. To, prawdę mówiąc, nie była taka szeregowa, szara kobieta, bo to była osoba wykształcona, która też była w dobrych relacjach z właścicielami tej firmy. No i zginęła pod koniec wojny w sposób zupełnie przypadkowy. Jakiś taki, kogoś poniosły nerwy, gdzieś tam Amerykanie weszli. W każdym razie gmina zadbała o ten grób. I gdzieś ktoś do tego dotarł, chyba nawet z polskich dziennikarzy.
Dokładnie. I ona zadbała, jakby, przypuszczam, nie znam osobiście tej historii, ale tych historii jest multum w Niemczech. Ona, w końcu było kilkadziesiąt milionów pracowników przymusowych. I ta gmina przypuszczalnie zadbała też na wniosek miejscowej ludności. I teraz, powracając do pana pytania, widzimy pewną geografię pamięci. O ile na zachodzie, w tych dawnych Niemczech wschodnich, ona jest dość silna, ta pamięć, i próbuje się kultywować, i jest mnóstwo inicjatyw, o tyle służących upamiętnianiu ofiar, o tyle na wschodzie ten proces jest zdecydowanie słabszy. To pewnie wynika też z tego, że przez blisko 50 lat we wschodnich Niemczech, czy wojna, czy pamięć o wojnie, ona była mocno scentralizowana, to prowadziło państwo, a na zachodzie jednak nie. Tam to były bardziej inicjatywy oddolne. No i w tej chwili...
Czasami inicjatywa Amerykanów albo Brytyjczyków.
Też, to szczególnie z początku, prawda? I w tej chwili, kiedy jakby na wschodzie nie ma tej opieki państwa, to społeczeństwa same muszą dojść, czy te społeczności lokalne same muszą dojść do pewnych wniosków, ale to wymaga czasu. 30 lat to jest generalnie dość mało.
A mnie zastanawia coś innego. Czytając też wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych, tam są takie sceny już z tych marszy śmierci, że czasami gdzieś przychodzą przez wieś. Spontanicznie chłopcy z Hitlerjugend obrzucali ich kamieniami, wyzwiskami, tak dalej, tak dalej. Zastanawia mnie, jak później tak zindoktrynowana osoba odnalazła się w NRD.
Zadanie miała chyba o tyle ułatwione, że nie musiała się specjalnie odnajdywać. Po prostu była doktryna państwa, że NRD, te Niemcy Wschodnie, są państwem, które rozliczyło się z faszyzmem już na przełomie lat 40., 50., koniec, ten temat jest zamknięty. W ogóle jakby nie musiała tego przepracowywać osobiście, czy też ta rodzina nie musiała tego przepracowywać, bo zaordynowano z góry, że ten temat jest zamknięty i jest wszystko w porządku, a tym siedliskiem zła są oczywiście Niemcy Zachodnie. I jakby skutki tego procesu dzisiaj widzimy, tak? Bo o ile w Niemczech Wschodnich ta pamięć, ona jest trochę martwa, tak? To nie jest przypadek, że w Niemczech Wschodnich właśnie te ruchy antysemickie, narodowe, one są szczególnie silne, prawda? W porównaniu do Zachodu, gdzie ta pamięć jest żywa, gdzie istnieje taka autentyczna kultura pamięci wypracowana przez ludzi.
Ale też w pracy dziennikarskiej spotkałem Niemców z Frankfurtu nad Odrą, czyli nasi najbliżsi sąsiedzi, osoby urodzone już po wojnie, ale niedługo po wojnie. I tam powstało Stowarzyszenie Kościół Pokoju. Ci ludzie są żywo zainteresowani i kulturą polską, i tym, co myślą sąsiedzi z Odry.
Oczywiście.
I także, jakie jest ich spojrzenie na nasze polskie i niemieckie na II wojnę światową. Także w NRD też różnie się działo. Oczywiście to nie jest ruch masowy.
To nie jest ruch masowy, on nie jest na pewno taki masowy jak na Zachodzie, aczkolwiek rzeczywiście też nie chcę tutaj powiedzieć, że jakby w NRD, czy obywatele byłej NRD, już byłej NRD, zupełnie nie pamiętają, czy nie kultywują w jakiś sposób pamięci, nie mają pamięci historycznej, bo mają. Tylko chciałem pokazać, że ta dynamika tych procesów jest różna.
Jest inna. Ciekawe też i tu nawiążę znowu do wywiadu z Klausem Bachmannem, po procesie norymberskim Niemcy w zasadzie przyjęli ten proces jako społeczeństwo pozytywnie, ponieważ mieli takie poczucie, że on zepchnął winę na elity.
Tak.
No i też powiem, skojarzyło mi się to z wizytą przyjaciół z Frankfurtu nad Odrą, tutaj w Forcie VII w Poznaniu. Mhm. I oni jako pierwsze pytanie zadali przewodnikom, a kto wydał decyzję, żeby taki obóz koncentracyjny w Poznaniu powstał. Mhm. Czyli od razu pierwsze pytanie, kto jest za to odpowiedzialny?
Oczywiście.
Trochę mi to przypomniało teraz właśnie tę sytuację w Niemczech Zachodnich dużo, dużo wcześniej.
No więc właśnie, nie? Jakby ten paradygmat, że to elity wywołały, że było dwóch złych mężczyzn, czyli Hitler i Himmler, którzy wywołali wojnę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za to, on się dość długo utrzymywał. Może taki przykład tutaj podam. Otóż od pewnego czasu w Niemczech, dość od niedawna w sumie, Niemcy próbują się rozliczać z przeszłością różnych instytucji i urzędów, które oczywiście istniały w III Rzeszy. Czy to był urząd kanclerski, czy to był na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości.
Nawiązuje pan do wystawy, którą prezentuje obecnie
nawiązuje
Instytut
do wystawy,
Zachodni.
Której współgospodarzem jest Instytut Zachodni. I jakby dopiero obecnie, w tej chwili trwają te badania nad przeszłością tych instytucji. Czyli jakby dopiero po takim czasie, po tylu dekadach od zakończenia II wojny światowej, Niemcy odważyli się spojrzeć szerzej na uczestnictwo, czy na udział swojego własnego państwa w całym tym procesie, w całym tym reżimie, też w ludobójstwie i tak dalej, w zbrodniach i tak dalej. Czyli potrzeba było czasu i moim zdaniem ten proces dopiero się zaczyna w Niemczech i on będzie obejmował różne instytucje, będzie obejmował duże firmy niemieckie, z reguły rodzinne i już obejmuje, tak? Są firmy rodzinne, które przyznają na przykład, że zatrudniały pracowników przymusowych, płacą im odszkodowania, a są firmy, które ciągle się tego wypierają.
Nie? Kiedy już tych pracowników przymusowych prawie nie ma, bo ze względu na wiek odeszli od nas. Myślę, że Poznański Instytut Zachodni jest ważną instytucją, która będzie śledziła te wszystkie procesy w Niemczech.
Staramy się.
Starają się państwo. Oczywiście również ze swojej strony kibicuję tym badaniom. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. Teraz dziękuję za wizytę w studio. Państwa i moim gościem był historyk dr Bogumił Rudawski z Rzeczonego Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Jacek Kosiak, Poznań Europa. Do usłyszenia.
Magazyn unijny Poznań Europa.